podcasty na portalu lublin112.pl. A dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z panem Mirosławem Sołygą, szefem rodzinnego małego browaru Chmiele na Łęczowskie w małej wiosce Przybysławice, która znajduje się koło Garbowa, no powiedzmy między Garbowem a Nałęczowem. Z racji tego, że się znamy, to pozwól, że będziemy w tej rozmowie mówić do siebie po imieniu.
Bardzo bym chciał.
Witaj.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o bardzo przyjemnych tematach, o twojej pracy, która sprawia ci, z tego co obserwuję, sporo satysfakcji i właśnie przyjemności, ale też o produktach, które dla smakoszy są samą przyjemnością. No właśnie, powiedz, kiedy pojawiło się zainteresowanie ważeniem piwa, skąd się to wzięło, kto cię zainspirował, a może jakieś smaki cię zainspirowały?
Przede wszystkim interesuje mnie przemysł spożywczy i to, że dzisiaj jest to ważenie piwa i poszukiwanie nowych smaków, to było po pierwsze...
To dlaczego na przykład krówek nie produkujesz, takich cukierków, a zdecydowałeś się na piwo? I
od samego początku już studia na Politechnice Lubelskiej na maszynach przemysłu spożywczego, już wiedziałem, że chcę pracować w przemyśle spożywczym, ponieważ Lubelszczyzna jest rejonem Polski, gdzie są najlepsze produkty, z których można, półprodukty, z których można zrobić produkt. Pewnie będę o tym wspominał jeszcze wielokrotnie, nie wiem czy to wytniesz czy nie, natomiast w całej Polsce jest lekko ponad 650 chmielników, natomiast na Lubelszczyźnie jest 620. I teraz jest pytanie, jakie chmiele na Lubelszczyźnie średni, chciałem powiedzieć zjadacz, ale popijacz piwa zna? Podejrzewam, że niewiele. Ja natomiast, gdy pracowałem 22 lata w koncernie spożywczym umiejscowionym na, tu na Lubelszczyźnie niedaleko, codziennie przychodziłem do tej pracy i codziennie czerpałem satysfakcję, że robię coś fajnego, coś pożytecznego. Natomiast po 22 latach doszedłem do wniosku, że coś chcę zrobić swojego. Ważeniem piwa zacząłem zajmować się 10 lat temu, w 2003 roku, po tym jak po wielu piwach, które kupowałem w sklepie, miałem różnego rodzaju dolegliwości, ale może to były związane z moim organizmem, bo każdy ma inny. Ja natomiast miałem po każdym piwie nadkwasotę. Kolega, który zaczął ważyć piwo metodami domowymi, kiedyś zaprosił mnie i mówi: wiesz co, przyjedź, bo uważyłem czeskie piwo. Jedno z najbardziej znanych. A ja to piwo od pewnego momentu piłem, dlatego że ono miało taką fajną goryczkę. Ono miało właśnie to, co piwo powinno mieć. I tu abstrahując z różnymi gustami, nie szukam w piwie ani marakui, ani kiwi, tylko w piwie szukam chmiele. To tak jak w szynce szukam mięsa, w serze szukam dobrego mleka. No i ja pojechałem do niego na wieczór i on mnie poczęstował w dwóch pokalach. Podał mi oryginalne czeskie piwo, zakupione w sklepie. Jeszcze tego piwa nie było w marketach, pamiętam, tego czeskiego. Ono dopiero do marketów wchodziło.
Czyli takie przemysłowe piwo, tak?
No tak.
Koncernowe.
Koncernowe piwo. Natomiast wydaje mi się, że w Czechach te koncernowe piwa są trochę inne od polskich koncernowych piw, ale to jest moje zdanie. I do drugiego pokala wlał jego piwo uważone przez niego. I ja nie poznałem, nie wiedziałem, które to jest to czeskie piwo, a które jest jego. Mało tego, zachęcony tym jego przepysznym piwem, które zrobił, wypiliśmy no, dość znacznej ilości tego piwa. Ja wróciłem do domu, nie miałem nic, żadnych dolegliwości żołądkowych. Następnego dnia rano głowa mnie nie bolała i mówię, chyba to jest to, co było kiedyś w latach 80., 90., że ta zdrowa żywność, te zdrowe produkty
naturalne,
chyba powinny zacząć wracać, bo trochę się zapędziliśmy w tym. I 10 lat temu, jak on mnie poczęstował tym piwem, ja tego samego wieczoru, jak od niego odchodziłem, mówię, pokaż mi, jak to zrobiłeś. I ja zamówiłem pierwsze składniki, zamówiłem pierwszy sprzęt i w kuchni, jak żona jechała do pracy w sobotę, w niedzielę, ja się rozstawiałem. Całe szczęście chyba, że jechała w sobotę, w niedzielę do pracy, bo gdyby zobaczyła, jak wyglądała po pierwszym moim gotowaniu piwa kuchnia w domu, to podejrzewam, że to było pierwsze i ostatnie. Więc 10 lat temu rozpocząłem tą przygodę i od razu zacząłem szukać tych naszych lubelskich smaków. Od razu zacząłem szukać tych naszych starych piw z lat 80., 90., gdzie pamiętam, jak faceci na wsi w niedzielę brali bańkę po mleku, jechali do Nałęczowa, żeby z kranu przywieźć 10 litrów piwa i wieczorem sobie siedzieli. Wtedy piankę ojcu trochę podpijałem, to też jest inny temat. Natomiast po 10 latach też trochę to była ucieczka od korporacji, żeby w tą sobotę, w niedzielę robić coś fajnego, coś dla siebie. Nie siedzieć na mailach, nie siedzieć na telefonach. I z chwilą, w pewnym momencie zobaczyłem, że coraz więcej ludzi to piwo chce ode mnie próbować. Oczywiście jako domowy producent nie mogłem tego sprzedawać.
Zresztą czyli też rozumiem, że swoich znajomych, przyjaciół, którzy cię odwiedzali, częstowałeś tym swoim wyrobem.
Rodzina, znajomi. Tak. Natomiast też muszę powiedzieć, że przez czas pracy w korporacji trochę zaniedbałem te towarzyskie spotkania. I nagle jak zacząłem robić piwo, to odżyło. I ja bardzo nie zabiegałem, czy byście wpadli, tylko po prostu jak zacząłem ważyć te moje pierwsze warki na kuchni, które jak sobie dzisiaj przypomnę, to piwo jeszcze nie było takie, jak powinno być. Natomiast coraz więcej robiłem tego w kuchni, w takim garze 20-litrowym i coraz mniej miałem w domu. I to był sygnał,
że jesteś na dobrej drodze.
Że jestem chyba na dobrej drodze. Ale też tak ogromna taka satysfakcja.
To kiedy pojawił się ten moment, ta decyzja o utworzeniu browaru? Bo takie legalne uruchomienie browaru, nawet takiego małego, to nie jest prosta sprawa. Mam znajomego, który długo waży piwo, też od kilku lat, dla siebie w warunkach domowych. Próbował kiedyś zalegalizować działalność i stworzyć mały browar i okazało się, że nie jest to takie proste, bo pewne wymogi stawiają przepisy budowlane, sanitarne i tak dalej. Czy dla ciebie to nie był problem, jakaś bariera?
Samo to, że mój backup to są studia spożywcze. Samo to, że pracując po prawie 22 lata w korporacji spożywczej, ja wiedziałem, jak się w tym wszystkim poruszać. I rzeczywiście to, co mówisz, jest bardzo dużo przepisów. Nie jestem politykiem, ale jestem takim orędownikiem, żeby w jakiś sposób to zmieniać, żeby upraszczać te przepisy. Żeby państwo nasze nie miało funkcji kontrolnej, tylko tą doradczą. Ja nie miałem gdzie pojechać, bo wszędzie się spotykałem z... A, ma pan ustawy. Niech pan idzie, tam jest dziennik ustaw, tam jest wszystko napisane. Proszę państwa, tego są tomy. I młody przedsiębiorca nie ma pieniędzy na zatrudnienie prawnika, żeby to wszystko przeanalizować. Więc rzeczywiście ten mój background w postaci studiów spożywczych plus doświadczenie spowodowało, że wiedziałem, w jaki sposób wystartować. Niemniej jednak...
Czyli co, wiedziałeś, jaki sprzęt trzeba kupić?
A, jaki sprzęt to akurat pasja. Bo to trzeba też rozdzielić, że sprzęt to pasja i zainteresowania. Natomiast ta druga strona, bo zapytałeś mnie, w jaki sposób to zalegalizować, w jaki sposób to otworzyć, to znowu jest doświadczenie przemysłu spożywczego. I niemniej jednak też jako doświadczonemu, tak uważam, inżynierowi zabrało 9 miesięcy, bo to tak jak powiedziałeś, i przepisy budowlane, sanitarne, przeciwpożarowe, ale też akcyza wocelne, to wszystko złożyło mi się na 9 miesięcy pisania projektów, rysowania projektów, składania proszenia, składania wniosków o pozwolenia i tak dalej, nie? Także...
Czyli co, projekt tej linii technologicznej też sam sobie
tak
wykonałeś, tak?
To tu znowu jest połączenie, to też chcę ci powiedzieć, połączenie mojej pasji z doświadczeniem, ponieważ pasja spowodowała, że wiem, w jaki sposób uważać dobre piwo, natomiast na czym, to podpytując jeszcze, pracując w przemyśle spożywczym, producentów tanków, producentów różnego rodzaju sprzętu, spowodowało, że wiedziałem, gdzie zadzwonić, z kim porozmawiać. Przede wszystkim chyba kupić dobry sprzęt w dobrej cenie, to co jest niezbędne kupić jako sprzęt nowy, bo tu też chcę powiedzieć, że produkcja piwa jest obarczona wieloma ryzykami, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia i dobrze wiedziałem, że fermentatory muszę kupić nowe z pełną linią mycia, ponieważ na fermentatorach bardzo często występują zakażenia. Aczkolwiek na przykład warzelnie, kupiłem kocioł warzelny, zakupiłem od zakonników z Krakowa. To też był challenge, żeby wjechać na starówkę samochodem ciężarowym, żeby ten kocioł warzelny załadować i wyjechać.
Kupiłeś sprzęt, uruchomiłeś linię produkcyjną. Byłeś przekonany, że wyjdzie ci taki sam produkt, a może lepszy, w porównaniu z tym, który robiłeś na naczyniach domowych w kuchni?
Nie.
To rozumiem, że musiałaby, był jakiś czas na próby, na ten czas, kiedy no, po prostu trzeba było sprawdzić, jak to wychodzi.
Jak w każdej branży, nie ma zbyt wielu ludzi, którzy ci powiedzą, jak to zrobić, żeby to było dobrze, ponieważ ja mówię nie wszyscy, ale większość cię traktuje jako potencjalnego
konkurencję,
jako potencjalną konkurencję. I no, ciężko mi było gdzieś się podpytać i większość musiałem zdobyć właśnie
metodą
prób i błędów. Dlatego też prosty przykład. Piwo, które ważyłem w kuchni, było ważone na garze, na garnku 20-litrowym. Ważelnię, którą kupiłem, to jest 200 litrów. I wyobrażałem sobie, że do moich receptur, które stworzyłem w tym garnku w kuchni, dopiszę 0 i będzie gotowa receptura. No, po pierwszej warce okazało się, że nic bardziej mylnego. Po pierwsze, to piwo było zupełnie inne. Po drugie, dojście do tej jakości, którą wypracowywałem przez 10 lat w kuchni, no, zajęło mi kilka warek, muszę ci powiedzieć. Natomiast, no, oczywiście, no, zbudowany tą satysfakcją, że to jest moje, to mnie cały czas pchało do przodu, żeby dojść w pewnym momencie do tej jakości. Natomiast wracając jeszcze do twojego pytania na początku, czy wiedziałem, że to będzie to samo piwo? Jeżeli chodzi o produkty rzemieślnicze, jeżeli będzie rzemieślnik, który ma w 100% powtarzalny produkt, to trzeba się zastanowić, czy on jeszcze jest rzemieślnikiem. To jest właśnie piękne w tym wszystkim. Ja dzisiaj, zaraz będzie 3 lata ważenia na mojej ważelni, leżakowania, fermentowania tego piwa.
Czyli tego okresu, kiedy już była ta oficjalna...
A tak, dokładnie.
Linia technologiczna, oficjalna produkcja.
Oficjalna produkcja i tak zwane duże gary, bo będę mówił trochę też slangiem. Mm-hmm. Kiedy rozpocząłem produkcję na moich dużych garach, to muszę powiedzieć, że staram się, żeby to moje piwo było powtarzalne, żeby piwa jasne, ciemne, żeby klienci, którzy przychodzą, wiedzieli, że kupują to piwo, które kupili miesiąc temu, tydzień temu, 2 dni wcześniej. Natomiast wszystkim powtarzam, to nigdy nie będzie w 100% powtarzalne. No dzisiaj tak mogę powiedzieć, że ta 95% powtarzalność tam istnieje. Natomiast produkując piwa, ja je produkuję, one są niepasteryzowane i niefiltrowane. Piękne w tym wszystkim jest to, że to są piwa żywe. I za każdym razem, jak otwieram to piwo jest inne, ono jest bardziej dojrzałe, mniej dojrzałe, bardziej przefermentowane, mniej przefermentowane, dlatego to jest coś pięknego, jeżeli chodzi o tą branżę.
Zdecydowałeś się prowadzić tego typu działalność, uruchomiłeś taki mały browar. Wiem, że są takie sytuacje, kiedy tacy ludzie jak ty idą troszeczkę łatwiejszą drogą, bo w ramach franczyzy też produkują piwo, ale z wykorzystaniem sprzętu, receptur, marki, innych browarów, które już od jakiegoś czasu działają na rynku. Tak? Czy dobrze mówię?
Tak.
Natomiast tutaj u ciebie sytuacja wygląda tak, że sam sobie wymyśliłeś linię technologiczną.
Dokładnie.
Kiedyś poznałeś pierwszą recepturę, spróbowałeś, wyszła ci, można było piwo pić. Uruchomiłeś ten browar już taki oficjalny, gdzie odbywa się produkcja. Jak z recepturami? Czy to jest ta sama receptura tego pierwszego piwa, które sobie ważyłeś w warunkach domowych? Czy poszukujesz receptur, gdzieś sięgasz do jakichś źródeł, albo po prostu sam eksperymentujesz i przedstawiasz jako kolejną nową ofertę w swojej produkcji?
No oczywiście te piwa, które teraz produkuję, to nie są moje pierwsze receptury, ponieważ mniej więcej po roku ważenia w kuchni i po roku używania składników, które mi przychodziły w paczuszce z internetu, dostrzegłem złoto lubelszczyzny, a mianowicie Kiedyś mój kolega, który ma chmielnik pod Nałęczowem, powiedział: Mirek, czy uważasz mi piwo z mojego chmielu? Bo mówi, ojciec miał chmiel, ja mam chmiel. I ja w pewnym momencie zawahałem się, mówię, chyba nie uważę ci, bo z internetu mi wszystko przychodzi. To jest takie wyliczone, to jest produkt, który jest pewny. Natomiast nie dał za wygraną i kiedyś w sobotę przywiózł mi po zbiorach, to był wrzesień czy październik, 3 worki jego chmielu. To był chmiel bardzo znany tu na Lubelszczyźnie, Magnum Sybilla i Lubelski. I ja, to było gdzieś mniej więcej po roku, po 2 latach ważenia mojego kuchennego, i ja uważyłem pierwsze piwo na szyszce. Na szyszce, którą on mi przywiózł. I gdy spotkała się rodzina na jakiejś uroczystości u mnie w domu, to jak zwykle miałem różne piwa do poczęstowania. Wszyscy zwrócili uwagę na to piwo, które uważałem na tej szyszce. I mówią: Mirek, co to jest za piwo? Ja mówię, a to właśnie kolega mi przywiózł z chmielnika, spod Nałęczowa, szyszki chmielu. Już pomijając fakt, że w procesie sama filtracja piwa była o wiele łatwiejsza niż na granulacie, który kupowałem. I mówią, co to jest za piwo? I mówię, właśnie to jest na piwo na szyszce, uważone z szyszki od kolegi. A wszyscy mówią, rób tylko to. W ten sposób zacząłem moje receptury udoskonalać i ważyć na szyszkach właśnie od niego, bo dzisiaj już od niego kupuję 98% całego chmielu, który zasypuję. Bo są oczywiście style jak IPA, APA, to są style, gdzie chmiel amerykański jest podstawą i to kupuję. Aczkolwiek poszukuję zamienników tu na Lubelszczyźnie tego chmielu, żeby to już było tak całkiem polskie. I natomiast wracając jeszcze do twojego pytania, czy poszukuję? Cały czas. Między innymi stworzyliśmy razem z żoną piwo lawendowe. To zostaliśmy zaproszeni w Nałęczowie na Festiwal Otwartych Ogrodów i powstało piwo lawendowe, gdzie po próbach, to też śmiesznie wyglądało, bo w naszym salonie rozstawiliśmy fermentatory, takie małe, 20-litrowe. I żona eksperymentowała tymi smakami. Dodawała aromat naturalny, taki w buteleczce kupiony. Jeden z aromatów też sama sobie stworzyła, zagotowując kwiaty lawendy, a do trzecich fermentatorów wsypywaliśmy kwiatki lawendy. Te ususzone kwiatki lawendy. No i to jest to piwo. Te dwa pierwsze nie nadawały się, natomiast kwiatki lawendy do dnia dzisiejszego są zasypywane na fermentator i w ten sposób powstało piwo lawendowe. Teraz znowu, poznając jeszcze bardziej kulinarne szlaki Lubelszczyzny, zaczynamy eksperymentować z półproduktami naturalnymi. No, wydaje mi się, może to nie jest słowo wydaje mi się za dobre, ale jestem pewny, że usłyszycie Państwo o kolejnych smakach z naszego browaru, bo już dzisiaj jesteśmy pewni 2 smaków. Chcemy naważyć na jubileusz Nałęczowa, na 60-lecie nadania praw miejskich, takie fajne piwo specjalne.
Czyli to będzie już w tym roku?
To już jest w tym roku, już jesteśmy po próbach. Nie mogę za dużo zdradzać, ale półprodukt do tego piwa był poszukiwany przez całe lato. Znaleźliśmy go w terenach, gdzie motoryzacja w ogóle nie zagląda. Musieliśmy iść na piechotę, żeby to zerwać. Poczekajmy do maja, do czerwca, zobaczycie fajne piwko.
No już czekamy z niecierpliwością. A powiedz mi, dlaczego firma nazywa się Chmiele Nałęczowskie? Czy z tego powodu, że surowiec jest z okolic Nałęczowa?
Tak. Na samym początku mój browar domowy nazwałem Gniewko. Mój syn ma na imię Gniewko, mam w domu Dobrawę również. Natomiast nazywałem się Gniewko, natomiast funkcjonował jeszcze gdzieś w sieci browar Gniewosz. I tak troszkę byliśmy myleni, aczkolwiek ci, którzy w forach piwowarskich uczestniczą, potrafili to rozróżnić. I z chwilą, gdy ja zasypałem tą szyszkę z chmielnika pod Nałęczowem, to zadałem sobie pytanie, dlaczego nie identyfikować mojego browaru, który produkuje piwo na szyszce spod Nałęczowa, właśnie z tą miejscowością. I w ten oto sposób powstał pomysł, żeby nazwać to Chmiele Nałęczowskie.
Marketingowo brzmi to doskonale, bo jeszcze jest kilka napojów, które mógłbym wymienić, ale nie będę tego robił, które też z tą miejscowością są kojarzone. Władze Nałęczowa nie miały tutaj zastrzeżeń?
Nie, wprost przeciwnie. Ja zakładając ten browar, przed złożeniem pierwszych dokumentów, oczywiście udałem się do burmistrza Nałęczowa, czy nie będzie miał nic przeciwko, podkreślam, Nazywałem swój browar Chmiele Nałęczowskie, dlatego że biorę chmiel spod Nałęczowa. Ja nie nazywam się browar Nałęczów, bo nie mógłbym się też nazywać. To też dla Państwa informacji, że browar Nałęczów powinien być zlokalizowany w Nałęczowie. Natomiast ja mam 10 km do Nałęczowa, natomiast produkuję piwo z chmielu nałęczowskiego, spod Nałęczowa, więc udając się na taką rozmowę, bardziej wybadać grunt, czy to będzie miło przyjęte, czy mniej miło przyjęte, bo to zawsze ten alkohol to tak kojarzy się różnie. Jak powiedziałem, że chcę tak nazwać, to zobaczyłem taką iskierkę w oku, że fajnie. I po pewnym czasie mój pierwszy festiwal piwa w Łodzi, na który pojechałem, wielu youtuberów go nagrywało. Byłem na cytowany, zdjęcia nasze się pokazywały. To nigdy nie zapomnę, jak jedna osoba z Nałęczowa powiedziała: ty się powinieneś zatrudnić w marketingu w Nałęczowie, bo taką promocję, jak zrobiłeś Nałęczowowi, to jeszcze dawno nie było. Natomiast też chcę powiedzieć, że jakoś to nie było. Ja nie studiowałem marketingu. Po prostu to było takie naturalne, bo my dzisiaj czasami próbujemy, też niektórzy mówią, a to marketingowo świetnie musiałeś to wymyślać. Nie, w ogóle o tym nie myślałem. To też chcę powiedzieć. Gdyby przyszedł do mnie człowiek, który ma chmielnik w Markuszowie, w Kurowie, to bym nazwał go chmiele kurowskie, chmiele markuszowskie. Walczmy dzisiaj jakością produktu, a nie nazwami.
I jeszcze tak wprost chciałem cię zapytać o jedną rzecz, o tym trochę żeśmy rozmawiali. Ty produkujesz piwo kraftowe, czyli tak zwane rzemieślnicze. Tak się teraz mówi ładnie, kraftowe. No właśnie, jak tutaj byś rozróżnił? Czy jest jakaś różnica, może tak, czy jest jakaś różnica między tym piwem kraftowym, rzemieślniczym, które wytwarzają takie małe browary jak twój, a tym piwem, nazwijmy, przemysłowym? Czy różnica jest taka, jak mówiłeś na początku, że można mieć jakieś dolegliwości?
Ja miałem dolegliwości. Ja nie chcę opowiadać, że wszyscy mają dolegliwości. Ja po prostu miałem dolegliwości po różnych. I to też nie chcę mówić, że po jednym czy po dwóch. Po prostu. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o różnicę, to ja mogę się wypowiadać o moim piwie, które produkuję totalnie tradycyjną metodą, na totalnie składnikach naturalnych, bez dodawania jakichkolwiek polepszaczy, utrwalaczy. I to taka też ciekawostka. Nigdy nie byłem na social mediach. Po prostu nawet pamiętam, jak jeden z kolegów, szef działu innego, mówi: nie macie na Facebooku? Mówię: nie. I on do mnie mówi: to nie istniejesz. Ty, żeby istnieć, musisz być na Facebooku. Ja mówię: wiesz co, ja żeby istnieć, nie muszę być na Facebooku. Natomiast z chwilą, gdy tą firmę zakładałem, większość znajomych powiedziała mi, że muszę założyć na portalach social media swoje strony. I gdy wystartowałem, to był, pamiętam do dziś, 16 września 2020 rok, pierwsze telefony, w jaki sposób ważę, jakie składniki, zawsze się tą wiedzą dzieliłem i zawsze się będę dzielił, bo możemy dyskutować o ilościach, które dodaję, chociaż też kibicuję zawsze ludziom, którzy robią dobre rzeczy. Jak ktoś zrobi lepsze ode mnie, to ja się będę musiał zacząć zastanawiać, co się wydarzyło u mnie. Natomiast jeden z telefonów mnie zastanowił, zadziwił i zapytał: ile pan fermentuje to piwo? Ja mówię: no, proszę pana, no, fermentacja piwa to jest takie minimum 2 tygodnie, bo mamy mniej więcej tydzień fermentacji burzliwej, i później jest fermentacja cicha, ale jeszcze później jest leżakowanie, więc to piwo, tak, zwłaszcza jasne, powinno trafić do konsumenta tak po miesiącu czasu od dnia, kiedy się waży. To jest takie minimum, moim zdaniem. A on mówi: to pan zbankrutuje, bo on ma taki specyfik, takie, oczywiście nazwał to naturalne składniki.
Przyspieszacz.
Nie chcę tego nazwać, tak, ale mniej więcej powiedział, że jak dodam tego do fermentatora, to po 3 dniach będę miał już po całym tym procesie, a 5 dnia będę mógł już to zabutelkować. Więc jesteśmy w radiu, nie bardzo mogę użyć słów, które użyłem do tego człowieka, ale mniej więcej to wyglądało, że nie po to rozpocząłem, żebym coś takiego robił. Oczywiście nie oskarżam i nie mówię, że takie praktyki mają miejsce, ale jeżeli tacy ludzie dzwonią, to najprawdopodobniej ktoś to kupuje, więc różnica między tymi piwami koncernowymi a rzemieślniczymi, tu nie chcę mówić o moim, ogólnie piwa rzemieślnicze robione przez małe browary, ale też i duże browary robią piwa rzemieślnicze. Wiem, że są browary, które wróciły na swoje stare linie technologiczne. To przede wszystkim ma być zdrowe, to ma być smaczne. Oczywiście to też wiąże się z kosztami, bo sami dobrze wiemy, piwo, które kosztuje 2,5 zł czy 3 zł, no to coś musi na tą cenę piwa wpływać. No też oczywiście duże koncerny mają większe siły przebicia, no tu wspomnę o butelkach. Dzisiaj butelka szklana kosztuje mnie złotówkę, sama szklana butelka. Natomiast powiedzieli, że gdybym odbierał minimum tira, no to możemy tą cenę negocjować, więc to też ma wpływ na tą cenę piwa, którą mamy w sklepie. Natomiast jakość to jest to, za co powinniśmy płacić. Nie dziwić się, coś może kosztować taniej. Nie oszukujmy się, nie ma produktu taniego i dobrego.
Prawie 3 lata minęło od czasu, kiedy rozpocząłeś działalność z browarem. Jaki asortyment dzisiaj ma firma? Ile ofert piwa, które można nabyć u ciebie?
Staram się, bo sprzęt, który mam na razie, nie pozwala mi w pełni utrzymać każdego dnia 6 rodzajów piw. Natomiast z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc już to mi się porządkuje. Między innymi już doszedłem do takiego etapu, gdzie wiem, które piwa ludzie kupują chętniej, które kupują mniej chętnie. No prosty przykład tego piwa lawendowego. Wyobrażałem sobie, że będę to robił tylko na jedną imprezę w Najęczawie, na Festiwal Otwartych Ogrodów. Natomiast dzisiaj to piwo robię cały rok, więc wracając do twojego pytania, mam 6 piw w stałej ofercie. Zawsze muszę też przeprosić, jeżeli któregoś piwa nie ma. 6 w stałej ofercie piw, to jest mój target. Zresztą też do końca lipca mam nadzieję, że dostawię jeszcze 2 fermentatory, takie też małe. I wtedy te 6 piw będzie już 100% w ofercie. Natomiast mam jeszcze piwa takie sezonowe. To jest piwo Świętego Mikołaja, to jest piwo pszeniczne, Weizenik, gdzie dodawane są goździki i cynamon. Ale mam również piwo Świętego Walentego, gdzie jest dodawany kardamon, kolendra. Nie wiem, czy wiesz, ale to są najstarsze afrodyzjaki, gdzie jeszcze firmy farmaceutyczne nie produkowały wspomagaczy. To właśnie kardamon, kolendra to były używane jako te afrodyzjaki. Więc wszystkich piw, które produkuję, to jest 10, bo bardzo dużo piw robię dla fano jeszcze, typu piwo wiśniowe. Już się nie mogę doczekać, kiedy wiśnie, które zerwałem w sadzie, które nie były pryskane, to też jest ważne.
W swoim sadzie?
W sadzie mojego taty.
Aha, w rodzinnym sadzie.
W rodzinnym sadzie. Już teraz czekają na, przepraszam za kolokwializm, na wjazd na fermentator. I oczywiście to nie są piwa, które są słodziutkie, ale to są piwa na naturalnych owocach. Ten smak pestki, który zostaje na końcówce języka pod koniec, to jest właśnie to, co króliczki lubią najbardziej.
A jeszcze chciałem zapytać o dystrybucję. Czy masz jakiś swój sklep firmowy, czy dostarczasz do sklepów, z którymi współpracujesz, czy może duże ilości udaje się sprzedać na różnego rodzaju imprezach plenerowych? Jak ta dystrybucja wygląda?
Same początki to były 90% sprzedawałem z browaru, natomiast już dzisiaj tego piwa nie mam aż tyle.
Czyli na miejscu, z browaru.
Na miejscu w browarze. Zresztą
no to musieli być miejscowi, żeby wiedzieć, że można taki produkt kupić.
Do dzisiaj mam sąsiadów, którzy kupują ode mnie piwo, także też łamię takie stereotypy, że bardzo często w Polsce mówią, że jak się sąsiadowi udaje, to jemu trzeba podkładać nogę. Właśnie nie. Mam sąsiadów, którzy kupują ode mnie piwo, bo i to też świadczy, z korporacji wyniosłem to, że większość pasowałoby sparametryzować. I te KPI, czyli ten Key Performance Indicators, nawet jak nie chcemy, to one muszą wkroczyć. I moim głównym takim wskaźnikiem, który mi pokazuje, czy oczywiście nie mówię o wskaźnikach finansowych, bo to zawsze trzeba wyliczyć. Natomiast głównym wskaźnikiem, który pokazuje, że to ma sens, jest to, ile osób wraca po to twoje piwo. Bo sprzedaję również na imprezach i jestem zapraszany przez czy to samorządy, czy organizacje, które promują zdrową żywność, to głównie są imprezy w plenerze. Sprzedać butelkę dla osoby, która chciałaby spróbować i zobaczyć coś innego, to nie jest jakiś tam wielki wyczyn. Natomiast jak ja widzę, że osoby dzwoniące do mnie mówią: panie Mirku, gdzie można kupić to pana piwo, bo ja kupiłem na imprezie. I wtedy między innymi mówię o tych punktach dystrybucji, do których przeszedłem płynnie. To są restauracje w Nałęczowie, restauracje w Kazimierzu. Taka ciekawostka też, jeden ze sklepikarzy w Kazimierzu podszedł do mnie i mówi, że chciałby do swojego sklepiku to piwo. Oczywiście, ale zapytał mnie o cenę, więc ja powiedziałem, jaka jest cena dla pana, który sprzedaje w sklepiku, bo wiadomo, że i oni muszą też na czymś zarobić. A więc na samym początku powiedział, że on to za tą cenę nie kupi. Ja mówię, wie pan, nie będziemy się raczej chcieli targować, po prostu to piwo jest u mnie w takiej cenie. I on wziął, pamiętam wtedy, 28 butelek. Nie minął tydzień, jak do mnie dzwonił. Ja mówię, panie Mirku, to po skrzynce wszystkiego proszę przywieźć. Ludzie po prostu chcą kupować dobre produkty, niezależnie od tego. To musi też kosztować. To musi kosztować, dlatego że koszty wyprodukowania takich produktów rzemieślniczych są większe. Więc wracając jeszcze do dystrybucji, to są restauracje, ale też i w Garbowie. Restauracje w Garbowie, co jest też taką najprzyjemniejszą stroną dystrybucji, to są spotkania w plenerze z ludźmi. I tutaj przychodzą do mnie panowie tacy 55+, 60+ i mówią, żebym im nalał piwa tu lubelskiego, tego na P. Ja mówię, że nie mam tego, bo to są moje piwa, które mam na tak zwanych kranach. No to są rozczarowani, że nie mam tego piwa. Natomiast daję do popróbowania moje piwo. I oni tak, nalewam im troszkę, oni popróbują. Słuchajcie państwo, 95% tych starszych panów, którzy wcześniej marudzili, że nie mam tego piwa, że moje jest za drogie, że to pójdą w sklepie, kupią. I ja się nigdy nie obrażam, bo nie ma sprawy. Natomiast oni wracają, 95%, około ponad 95% tych panów wraca z moim kubkiem, do którego mu troszkę nalałem i mówi: fajne, leje pan cały kubek.
A powiedz mi, czy masz dużą konkurencję w województwie lubelskim? Czy jest dużo takich browarów kraftowych?
Wbrew pozorom one są porozsiewane, takie małe browary. Coraz częściej namawiam też, czyli tworzę sobie konkurencję. Namawiam młodych piwowarów domowych, żeby wyszli z kuchni, żeby coś zaczęli robić. Konkurencja na tym rynku jest dość duża. Ale lokalnie, muszę powiedzieć tu na Lubelszczyźnie, że jest nas kilku, zlokalizowanych bliżej, dalej Lublina. Natomiast to są wszyscy pasjonaci. To też chcę powiedzieć, że te małe browary kraftowe, które produkują piwo pod Lublinem, to są pasjonaci. Tam, ja to mówię takim żargonie, że tam popeliny państwo nie wypijecie. Oczywiście, każdemu smakuje co innego. Natomiast u każdego z nich znajdziecie piwo, które wam będzie odpowiadało. I chcę pokazać też Lubelszczyźnie i Lublinowi te browary, bo chyba nie do końca też znamy. Znamy jeden duży browar, który jest w Lublinie. No marka sama w sobie, wiele lat tradycji. Natomiast chcę pokazać te małe browary podlubelskie i w tym roku w czerwcu, 17-18 czerwiec.
W tym roku, czyli 2023.
17-18 czerwca przed CSK chcę zrobić festiwal tych małych browarów podlubelskich, żeby zarówno mieszkańcy Lublina, jak i podlubelskich miejscowości ludzie poznali nas, że jest masę fajnych rzeczy, masę fajnego piwa, która jest produkowana dookoła Lublina. I taka ciekawostka, jak już rozmawiałem z tymi browarami, są bardzo chętni, chcą się promować w Lublinie, to zaczęły do mnie dzwonić browary, które nie są z Lubelszczyzny, też takie kraftowe, też takie. Że też chcieliby do Lublina przyjechać.
Okej, dobrze. Jeszcze takie mam pytanie. Wiem, że firma istnieje niecałe 3 lata. A czy możesz powiedzieć już o jakichś sukcesach? Czy w tak krótkim okresie czasu można odnotować jakieś sukcesy?
No tak jak ci powiedziałem, że głównym sukcesem to są klienci, którzy powracają po to piwo. Ta satysfakcja, że to się robi coś dobrego, że...
Ale ja widziałem w internecie jakieś dyplomy,
tak,
certyfikaty.
To jest jakby taka wisienka na torcie. Natomiast ten cały tort to jest no prosty przykład. Drugi raz byliśmy na Chmielakach w Krasnym Stawie. Święto piwa. Niesamowita impreza. I przyszli do mnie klienci, którzy mówią, że poproszę mi nalać klasztorne mocne. To jest piwo taki dubel belgijski, 6% alkoholu, piwo ciemne, robione ze śliwką, z rodzynkami. I ja mówię, wiecie co państwo? Nie mam, ponieważ kilka dni wcześniej na imprezie plenerowej całe piwo mi poszło, całe piwo sprzedałem. Pytam się, skąd państwo znacie moje piwo klasztorne mocne? A oni mówią, bo rok temu u pana piliśmy, gdzie byłem pierwszy raz na Chmielakach, więc to jest dla mnie miara sukcesu. Natomiast jeżeli chodzi o dyplomy wyróżnienia, to oczywiście to przychodzi z czasem. I między innymi nasze lawendowe piwo zdobyło złoty medal na Beer Street Festiwalu w Łodzi, przyszłej Piotrkowskiej, w 2021 roku. W 2022 zdobyło srebro. Ale też dam taką ciekawostkę, że złoto zdobył też browar z Lublina. A także w Łodzi jesteśmy widoczni. Wyróżnienia, które dostaliśmy, promuje też kulinarny szlak Lubelszczyzny. Uczestniczymy również w dużych imprezach plenerowych, jak Dożynki Prezydenckie, gdzie pani z Kancelarii Prezydenta zadzwoniła do mnie i mówi, piłam pana piwo w Nałęczowie, nie może pana zabraknąć w Pałacu Prezydenckim na Dożynkach Prezydenckich. Jest tych wyróżnień, jest tych dyplomów dużo, natomiast największa ta satysfakcja to jest to, że się robi coś fajnego, że się robi coś swojego, że czegoś dalej poszukujemy, że kalendarz na rok 2023, to też Zbyszku, myślę, że powinniśmy wspomnieć, że jesteśmy 7 lutego. Ja już dzisiaj kalendarz mam weekendowo wypełniony na cały ten rok, więc to jest chyba największy sukces tego.
Jakie plany na przyszłość związane z browarem w tym roku, może w przyszłym, czyli 2024?
Widzę, że ten głód u ludzi powodowany tą czasami byle jakością produktów, które kupują w sklepach. I tu nie mówię o piwie. Ja widzę, że ten głód jest na każdej płaszczyźnie naszego życia. Ludzie zaczynają szukać dobrych wędlin, dobrych serów. Widzę nalewki, czy głód spowodowany chęcią zakupu dobrych produktów wiąże się z tym, że ludzie bardzo chętnie chcą oglądać i uczestniczyć w warsztatach, w jaki sposób te produkty są produkowane. Więc oczywiście podstawą to jest rozwój browaru, żebym już w lipcu tego roku mówił, że mam te 6 pozycji piw cały czas w browarze. Natomiast chciałbym być szerzej trochę na rynku lokalnym, w restauracjach w Nałęczowie czy w Kazimierzu. Aczkolwiek też obawiam się, że tego piwa w pewnym momencie może mi zabraknąć, jeżeli będę zbyt szeroko sprzedawał. Taką rzeczą, takim challenge'em, który stoi przede mną, to są warsztaty piwne, które mam zamiar organizować już w tym roku w lecie przy moim browarze. Mam zamiar zadarzyć część przybrowarną. Co by nie było, to piwo z fermentatora smakuje najlepiej. Te warsztaty powiązane z edukacją, z pokazaniem, z czego ważę, jak ważę, z popowiadaniem trochę o piwie, to jest taki challenge i zaobserwowałem to po pierwszej wizycie studyjnej grupy dość pokaźnej, 50-osobowej, że przede wszystkim chcą słuchać, ale też są bardzo zaciekawieni, jak to jest produkowane. A na pewno pan to coś tam dodaje. Więc jak wytłumaczyłem, pokazałem, w jaki sposób to robię, zobaczyli, to mówią, to jest to właśnie. My chcemy takich produktów. My chcemy, żeby nasi sąsiedzi takie produkty kupowali, więc te warsztaty piwne plus oczywiście cały czas poszukiwanie nowych smaków piwa. Nie szukajmy marakui, poszukajmy polskich jabłek. Może piwo z jabłek, może piwo ze śliwek. To też chcę powiedzieć, że okolice Kazimierza są
znane ze śliwek.
Znane ze śliwek. I to przecież barkami śliwki, które były wędzone w wąwozach, pływały do Gdańska i były sprzedawane za duże pieniądze. Pierwsze próby na tych śliwkach z piwem zrobiłem, ale strasznie śmierdzi dymem. Wrócę do tego, bo chcę takie rzeczy znajdować. Czy to będzie śliwka, które... Zresztą mam producenta, który produkuje te śliwki pod Kazimierzem metodą tradycyjną. Czy to będzie śliwka, czy to będzie coś innego lokalnego, to jeszcze zobaczymy. Natomiast słuchajcie, Państwo, nakręca mnie to i to poszukiwanie tych smaków jest taką kwintesencją tego, co robię.
Życzę Ci spełnienia tych planów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Mirosław Sołyga, właściciel rodzinnego browaru Chmiele na Łęczowskie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że to był bardzo przyjemny temat. Komentarze, opinie, propozycje ciekawych rozmów do następnych podcastów prosimy przesyłać na nasz adres mailowy podcasty@lublin112.pl. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Program przygotował Zbigniew Pacholik. Do usłyszenia.